Witam Was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy sięgnąć do tekstu Słowa Bożego. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, od 14 wersetu.
Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdatny? Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych. Lecz mówimy w Chrystusie, przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Chciałbym, bracia i siostry, zwrócić naszą uwagę na życie, które może być życiem zwycięskim w Jezusie Chrystusie. I są powody, dla których to zwiastowanie jest ważne, jest istotne. Gdy przyglądamy się naszej szarej codzienności, nasuwa się wiele wątpliwości. Czy rzeczywiście to życie w Chrystusie jest zwycięskim? Czy możliwe jest, by było zwycięskim? Czy w ogóle życie daje nam satysfakcję, zadowolenie? Wielu ludzi zaniepokojonych aktualną sytuacją przeżywa depresję, stresy, mają problemy, załamują się nerwowo, psychicznie, nie wytrzymują tego ogromnego ciśnienia powodującego, że nie wiedzą, jak naprawdę żyć. I nie jest to wydumane, o czym mówię, że tak właśnie jest ludziom ciężko. W tej bezradności ludzkiej dochodzi do dramatów, do tragedii, dochodzi do demoralizacji. Przyglądamy się naszemu codziennemu życiu, stwierdzamy, że ono ulega strasznej brutalizacji. Właściwie czujemy się zagrożeni. Wyjść na ulicę, właściwie możemy się czuć niebezpieczni. Skoro dziś właściwie złodzieje nie czują skrupułów już żadnych. Ludzie potrafią w biały dzień, kiedy się tylko odwrócisz od samochodu, wyjąć młotek z kieszeni, wybić ci szybę, zabrać przy tobie radio, na przykład uciec i nikt nie zareaguje. Boimy się wyjść nawet na ulicę. Gdy czytamy statystyki, dowiadujemy się, że 98% tego społeczeństwa w tym kraju jest wierzących. Kto dokonuje tych napadów? Jestem przekonany w 99%, że robią to ludzie wierzący na ludzi wierzących. Jacy oni są wierzący, to jest inna kwestia. Robią to ludzie, którzy ponoć chodzą do kościoła, znają Ewangelię, znają Chrystusa, są bardzo pobożni. Właściwie w tym kraju pogan to byśmy mogli może na palcach tylko policzyć. Jaka jest właściwie prawda? Wielu patrzy na swoje życie i powiadają, nie mam pracy, nie mam zadowolenia z tego życia. Ledwo się utrzymuję na powierzchni, małżeństwo w rozsypce, choroba nie wychodzi z domu. Jakie jest wyjście? Jak żyć? Czy jeśli chrześcijanin powie, no rozwiązaniem na te wszystkie problemy, na tę całą sytuację jest Jezus Chrystus. To czy ktoś, kto nas słucha, nie pomyśli sobie, że oni opowiadają bajki? Że są to właściwie takie chrześcijańskie slogany, truizmy? To jest taki pobożnościowy slogan, bo to tak ładnie wszystko brzmi. To tak łatwo jest powiedzieć na wszystko, jakby to było panaceum, złoty środek, perpetuum mobile, Jezus Chrystus. A rzeczywistość? Troszkę jest inna. Czy nie oszukujemy siebie wzajemnie, zapewniając się, że naprawdę zwycięstwem jest Chrystus? Gdzie właściwie jest to zwycięstwo? Jeśli oglądam programy niektóre dzienników telewizyjnych i widzę, jak ludzie są otępiali w swym morderczym działaniu, gdzie ludzie się zabijają wzajemnie, gdy słyszę doniesienia gdzieś tam z Ruandy, z Korei, nastroje wojenne. Gdzie jest zatem ten Jezus, o którym apostoł Paweł powiada, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo. Świat jest chrześcijański w dużej mierze. I gdzie są rezultaty tego chrześcijańskiego działania. Dlaczego tak jest właśnie? Myślę, że w tym stwierdzeniu apostoła Pawła, mówiącym o zwycięstwie w Chrystusie, zderzają się dwa światy. Świat materialny i świat duchowy. Materialny z tą całą swoją niewydolnością, z tymi wszystkimi problemami, które codziennie spotykamy. I ten duchowy, z tym swoim wyidealizowanym poczuciem bezpieczeństwa, pokoju, szczęścia. Bo przecież, gdy mówimy o Chrystusie, natychmiast mamy takie skojarzenie. W Chrystusie będziesz szczęśliwy, tylko wiesz, wszystko będzie wspaniale, wszystko ci się doskonale ułoży, Pan będzie twoje życie prowadził. Potem idziesz w poniedziałek do pracy i widzisz, że ci się życie z tym Panem nie układa, bo to masz innego Pana, z którym się pokłóciłeś. A to jest Pan dyrektor na przykład. Albo przyszedł Pan kierownik, albo przyszedł Pan brygadzista i tam ci dopił troszkę, bo się okazało, że czegoś nie zrobiłeś tak. Albo że on ma jakieś inne wyobrażenie o pracy, ty masz inne wyobrażenie o pracy, ale przyszedłeś taki napompowany, Jezus jest ze mną. Czy my nie oszukujemy ludzi? Jak postawić znak równości między tymi frontami walki? Kto ma upoważnienie powiedzieć, że jest jednak harmonia między tym życiem zmaterializowanym i tym życiem duchowym? Że jest ktoś, kto ma prawo między tymi dwiema opcjami postawić znak równości? Myślę, że naprawdę, rzeczywiście jest klucz i tym kluczem jest na pewno osoba Jezusa Chrystusa. Jest poselstwo o Jezusie Chrystusie, poselstwo zwiastowane w Jego imieniu przez tych, którzy są nazwani wonnością Chrystusową. 15 wiersz powiada, myśmy wonnością Chrystusową. Bracia i siostry, jest sposób na pogodzenie tej całej sytuacji. To ludzie, którzy są nazwani wonnością Chrystusową. Ludzie, którzy powinni w imieniu Jezusa Chrystusa powiedzieć innym, czego potrzebuje naprawdę człowiek. Jakie są mu potrzebne rozwiązania, aby czuł się bezpiecznie, aby potrafił wartościować to życie i widzieć sens tego życia na ziemi. Mimo tych wszystkich doświadczeń, trudności, tej całej tragedii wokół nas rozgrywającej się. Myślę, że nie potrzebujemy ani lepszej filozofii, ani lepszych metod, lepszych programów, ale potrzebujemy Jezusa Chrystusa. I nawet nie potrzebujemy głębszych, lepszych rozważań o Bogu. Niekoniecznie musisz mieć wszystkie problemy rozwiązane. Apostoł Paweł nie był wyzwolony od wszystkich swoich problemów. One ciągle go gdzieś dotykały, ciągle go dopadały. Był chory. Ta choroba pozostała przy nim. Cierpiał głód, zimno, prześladowanie. Boże Słowo powiada, że był ukamienowany. A on stwierdza, że nie jest to najważniejsze. Czasami myślę, że niektórzy ludzie wierzący myślą sobie tak, o Panie, gdyby wszyscy ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, gdyby byli tacy uduchowieni, tacy na haju chrześcijańskim, świat by się zmienił. To by dopiero było duchowe życie, to by dopiero były wspaniałe zbory. Czytajcie list do Koryntian, czytajcie list apostoła Pawła. On tych napełnionych Duchem Świętym ludzi musiał napominać, słuchajcie bracia, przestańcie się kłócić, przestańcie z sobą prowadzić spory, przestańcie się nazywać jam Chrystusowy, jam Apollosowy, a jam jeszcze jakiś tam. Ja niebieski, ty zielony, ja czerwony. On tym ludziom musiał powiedzieć to. On im musiał przypomnieć, kim oni naprawdę powinni być. Ale co on chce nam w tym miejscu powiedzieć? Najważniejsze jest zbawienie, ciągle zbawienie i zawsze zbawienie. A to znaczy, że potrzebujemy Jezusa Chrystusa. On powiada, rozpoczynając swój pierwszy list do Koryntian, że mowa o krzyżu dla wielu ludzi wydaje się głupstwem. Wydaje się niezrozumiała, że jest to taki chrześcijański bełkot, niektórym się wydaje. A jednak ta mowa zmienia ludzi. Ona zmieniła sposób myślenia apostoła Pawła. Zmieniła jego sposób wartościowania życia. Chlubą stał się dla niego Jezus Chrystus, ten ukrzyżowany. Jego cały faryzeizm został zmieniony w tym momencie, gdy Jezus Chrystus przemówił do jego życia. Gdy ten Jezus Chrystus zmienił sposób patrzenia na świat jego. Gdy on musiał zacząć myśleć tak, jak Bóg tego oczekiwał. Apostoł Paweł podjął się tego zwiastowania, które dotarło któregoś dnia do jego umysłu, do jego serca, do jego myśli. Zaczęło go przekształcać. I I on powiada, my nie głosimy doktryny o krzyżu. Nie głosimy mądrości. To byłoby na pewno logiczne, głosić jakąś mądrość o krzyżu. Ale on powiada, my głosimy to, co się wydaje ludziom głupstwem, a jednak to głupstwo skuteczniej zmienia niż filozofia. Już kiedyś to zaakcentowałem mówiąc, iż wielu ludzi, wielu też zwiastując Słowo Boże, by podeprzeć swoje zwiastowanie, chcą się odwołać, co powiedział pan X z tytułem PRF, albo pan DR, albo jeszcze MGR, co powiedział takiego ważnego. I cytuje się tych ludzi. Ale nigdy jeszcze nie usłyszałem, co ci ludzie by powiedzieli, co Jezus powiedział o życiu innych ludzi, o ich życiu. I myślę, że to jest ważniejsze, byśmy śledzili, co Jezus Chrystus mówi o naszym życiu. Na pewno to wykształcenie jest ważne, oczywiście, że tak. Tego potrzebujemy i nie będziemy od tego uciekać. I myślę, że jest błędem i ciągle jestem zdumiony, muszę wam powiedzieć, ciągle jestem zdumiony, że wielu ludzi nadal wierzących myśli, że wierzącym ludziom wykształcenie nie jest potrzebne. Wystarczy im wiedza tak zwana zeitungowa, czyli gazetowa. To, co przeczytają w gazecie, to im wystarcza. Jestem zdumiony, że tak myślą młodzi ludzie. Prowadziliśmy nabór studentów do szkoły biblijnej. Uparłem się wszystkich o to samo zapytać. Każdego studenta pytałem, co czytasz oprócz Biblii? A wielu chciało być tak duchowych. Mówili mi, że oni nic innego nie czytają, tylko Biblię. Oni nie czytają nic innego, tylko Biblię. Konie, klapki na oczach mają. Widzi tylko tyle. Bracia i siostry, my nie możemy być ludźmi, którzy widzą tylko Biblię, tylko chrześcijańskie życie, a potem wam będą kręcić kółka, powiedzą fanatycy. Oni są poza życiem, oderwani od życia. Tak, my mamy znać Biblię, znać Jezusa Chrystusa, ale potrzebujemy też wiedzy i od niej nie uciekajcie. Nie uważajcie, że wam podstawówka wystarczy. I to wszystko. Potem stragan i rzodkiewkę sprzedawać. To nie jest życie jeszcze. To jest jakieś życie. Ale to nie jest wszystko. Potrzebujemy ludzi, którzy będą umieli argumentować, dlaczego są wierzącymi, dlaczego tak, a nie inaczej postępują. My nie potrzebujemy lukrowanej doktryny o Chrystusie, która będzie tylko nas tak mocno poruszać, tak będzie nas do łez wzruszać. Ale potrzebujemy też takiego zwiastowania, za które się wstydzić nie będziemy, kiedy ludzie, słysząc o Jezusie Chrystusie, powiedzą, twoje argumenty są dostatecznie ważne, abym uznał, że Jezus Chrystus powinien być też i moim Zbawicielem. Że jest to ważne, że jest to istotne dla mnie, bo to gwarantuje mi sposób na przeżycie tego szalonego, obok toczącego się życia, w którym ludzie sobie nie dają rady, w którym ludzie dopuszczają się czy uciekają się do wielkich dramatów niszczących ich życie. Bo ludzie nie widzą innego rozwiązania. Ich wiara jest wiarą, która nie daje im siły, aby przejść te wszystkie trudności, aby przebrnąć przez ten dramatyzm codziennego życia. Bóg nie szuka mądrych ludzi, ale ludzi wierzących. Wierzących mądrze. I dlatego jesteśmy, Jezusie Chrystusie, wierzę, zwycięzcami, a wy macie być wonnością Chrystusową. A więc macie być tymi, którzy poniosą woń chrześcijańskiego zwiastowania innym ludziom, aby poznali Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Tak, to poselstwo oburzało. Apostoł Paweł powiada, mnie ono oburzało. Ja się irytowałem, gdy mówiono o Chrystusie. Ludzie się inni irytowali, faryzeusze się irytowali, bo oni wiedzieli, że oto ktoś zginął na szubienicy, jaką krzyż był w ówczesnym czasie i każe się im wierzyć, że ten ukrzyżowany jest Zbawicielem, daje nowe życie, że ten zmartwychwstał i że jest może być Panem twojego życia, że to On określi całą twoją filozofię życia. A może ci jest potrzebny jakiś filozof jeszcze? A może lepiej byłoby się oprzeć o Platona albo Arystotelesa? To takie jest dumnie brzmiące. Ta cała filozofia. A może sięgnąć ze współczesnej, jakiejś najnowszej? A może egzystencjalizm jest odpowiedzią na współczesne życie? I ten apostoł Paweł chce nam powiedzieć. Tak, to są wszystko ciekawe doktryny, ciekawe rozważania. Ale twoim życiem, twoją odpowiedzią na wszystko, co może cię niepokoić, jest Jezus Chrystus, który jest twoim Zbawicielem. Gdy On się staje twoim Zbawicielem, nie oznacza to, że będziesz mieć cielskie, anielskie życie. To również wielokrotnie przypominam. Ale to życie w Jezusie Chrystusie, życie wiary, określa ci, daje ci odnośniki, gdzie w danej sytuacji, do czego się możesz odnieść, do czego się odwołać, jak na tę całą sytuację spojrzeć, kto może ci być pomocą. I wiesz, że Bóg w tym wszystkim jest. W tych twoich niepowodzeniach, osiągnięciach, w twoim zwycięstwie i w twoim bankructwie. To zwiastowanie wielu ludzi oburzało, a jednak to dzięki temu zwiastowaniu historia tej ziemi, historia współczesności wzięła zakręt w innym kierunku. Mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie. To Boże głupstwo zmieniło fanatyka Szawła w apostoła Pawła. To głupstwo grzeszników zmienia w umiłowane dzieci Boże, których to grzeszników tak nazywa Nowy Testament. I ten cywilizowany, współczesny człowiek w wieku atomu musi uwierzyć w to głupstwo o Chrystusie, że tylko On zmienić może moją i twoją sytuację, moje i twoje życie. Ja wiem, jak moje życie zmienił. Nie umiem powiedzieć, jakie by było wasze życie bez tych zmian. Cieszę się, że jesteście tutaj, bo to głupstwo o Chrystusie dla wielu ludzi zmieniło nas, zmieniło naszą sytuację. I apostoł Paweł mówi o zwycięskim życiu. Pozwólcie, że wam przeczytam, jak wyglądało to zwycięskie życie apostoła Pawła. Jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimnie i na goście. I ty mówisz nam, powiecie, o zwycięskim życiu w Chrystusie? Jak to jest zwycięskie życie w Chrystusie, to ja dziękuję bardzo, ktoś mógłby powiedzieć. Jeśli to ma być zwycięskie życie w Chrystusie, to przepraszam bardzo, ale apostoł Paweł zachęca mnie do wręcz czegoś odwrotnego. On powiada o swoim życiu, że to życie tak wyglądało. I on ośmiela się mówić nam, że jest to zwycięskie życie w Chrystusie. I teraz porównujesz swoje życie, swoją sytuację i ona się czasami podobnie układa. Poświęciłeś swoje życie Chrystusowi, a oto się okazuje, jesteś na chóroniówce, nie masz pracy, problemy zdrowotne, choroba z domu nie wychodzi, podatki wysokie, lekarstwa bardzo drogie i jak tu żyć? I oni ośmielają się w tym miejscu, tu, w tej kaplicy, mówić o zwycięstwie w Chrystusie. Czy czasami się ktoś tutaj nie pomylił? A jednak ten apostoł Paweł powiada, że to właśnie jest dla niego zwycięskim życiem w Chrystusie. Czy takie właśnie jest chrześcijaństwo? Czy tak naprawdę wygląda chrześcijaństwo? Ludzie przychodzą do kościołu, przychodzą do zboru, są przygnębieni, rozczarowani. Oni nie chcą być w kościele straszeni, oni nie chcą słyszeć o piekle, oni nie chcą słyszeć, że jak nie przyjdziesz, to za to będziesz w piekle, a jak tego nie wykonasz, to również w piekło, a jak tamtego nie zrobisz, to również w piekło. Czy rozumiecie, że tak wielu ludzi to słyszy? Że tak wielu ludzi jest w kościołach straszonych, że oni nie chcą dlatego przyjść do kościoła, bo każda ich obecność wpędza ich w jeszcze większy stres? Musimy uczciwie powiedzieć, że rzeczywiście jest takie miejsce, które się nazywa piekłem. Jest takie miejsce, które jest przeznaczone. Dla kogo? Słowo Boże powiada przede wszystkim dla upadłych aniołów. Ale jeśli człowiek odrzuca w sposób świadomy poselstwo o Chrystusie, Słowo Boże powiada, że i tam może trafić. Ale czy człowiek przychodząc do kościoła, gdy się mówi mu o zwycięskim życiu w Chrystusie, ma to usłyszeć, że jak nie będziesz dobrze chodził z Bogiem, jak nie będziesz wypełniał Bożych przykazań, trafisz do piekła, to ludzie tego straszenia mają już dosyć. Dlatego kościół, zbór jest miejscem, w którym człowiek ma usłyszeć inne poselstwo. Dlatego, że jesteśmy powołani, aby być wonnością. Prawda, jest miejsce takie nieprzyjemne, które nazywa się piekłem, ale czy Bóg coś zrobił w tym kierunku, abyś tam nie trafił? Czy Bóg coś dla ciebie w tej sprawie uczynił? Słowo Boże powiada tak. Oto Bóg posłał Jezusa Chrystusa, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale abyś miał żywot wieczny. Czy Bóg widzi, że jesteś przygnębiony, że twoje marzenia się nie zrealizowały? Oto masz pełną głowę marzeń. Kiedy dorastamy, to zawsze mamy jakieś marzenia. Młoda dziewczyna marzy o tym, by mieć wspaniałego męża. Młody chłopak marzy, by mieć piękną żonę. Potem mają małżeństwo i mówią, kula u nogi, a on to tylko gazety czyta. A takie mieliśmy marzenia wspaniałe. Chcieliśmy mieć wspaniałe życie. Mamy swoje marzenia. Czy Bóg o tym nie wie? Czy nie zna twoich marzeń? Co on zrobił w tym kierunku? Apostoł Paweł powiada, Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Jezus Chrystus, Jego imię, Jego zwiastowanie jest dla nas zwycięstwem. Mówisz o Chrystusie? Przecież ja wierzę w Chrystusa, chodzę do kościoła, tak wiele dla Niego poświęciłem, modlę się, składam ofiary, jestem religijnym człowiekiem, a wszystko jest przeciwko mnie. Gdzie jest ten Jezus Chrystus? Czy życie w ogóle ma sens? Mówisz o czymś, czego nie doświadczam, a jednak chcę powiedzieć, tak, życie nasze tu na ziemi, wiara w Jezusa Chrystusa ma sens i po stokroć ma sens, ponieważ gdy patrzę na życie apostoła Pawła, widzę, jak to życie się zmieniło. Przyglądam się wielu innym ludziom opisanym w Ewangeliach, w dziejach apostolskich, w listach i widzę, że ich życie nie układało się jak po przysłowiowych różach. Były problemy, ale oni byli ludźmi szczęśliwymi. Apostoł Paweł powiedział, dla mnie życiem jest Chrystus. I myślę, że mogę o swoim życiu powiedzieć, dla mnie Jezus Chrystus jest życiem, jest centrum tego życia. Nawet gdy nie jestem zbyt zadowolony z wielu rzeczy, to wiem, że Jezus Chrystus jest moim zwycięstwem. Czasami wydaje mi się, że wszystko się wali, że to wszystko jakoś nie układa się. I pytam sam siebie jako pastor, jako kaznodzieja, czy naprawdę moje życie ma sens w Chrystusie? I wtedy biorę Ewangelię, biorę Boże Słowo i stwierdzam, ma to wszystko sens. To się wszystko logicznie trzyma jednej wielkiej całości. A tą całością jest Jezus Chrystus, który mnie umiłował. Bo gdy sobie pomyślę, kim bym był, nie będąc człowiekiem wierzącym, to życie byłoby stokroć gorsze. To życie dopiero by nie miało sensu. To życie dopiero by właściwie było bezsensownym poruszaniem się od pracy do domu, z domu do pracy. I właściwie na tym by się wszystko kończyło. Przyglądam się czasami życiu niektórych ludzi, dla których Chrystus nie jest centrum życia. Do czego się ich życie sprowadza? Praca, dom, telewizja, sen, praca, dom, telewizja. To wszystko. Czasami nawet nie mają czasu sięgnąć do książki. Nie mają czasu sięgnąć do czegokolwiek. A więc to życie w Chrystusie ma sens. To my mamy więcej tematów, o których z sobą możemy porozmawiać, niż z ludźmi, którzy właściwie nie wiedzą, o czym nawet rozmawiać. I właściwym, najlepszym tematem jest zawsze pogoda i polityka. Właściwie w Polsce wszyscy jeszcze się znają na ekonomii i na lekarstwach. Są najlepszymi lekarzami. I właściwie to są tematy, wokół których całe życie się toczy. A reszta? Dlatego mam odwagę, mimo że nie widać może tego często w naszym życiu, w tym naszym chrześcijaństwie, mówić o tym, że Chrystus jest naszym zwycięstwem. Był człowiek, który miał problemy, któremu się wydawało, że tak samo poświęcił dla Boga wszystko, że przecież chodzi do kościoła, żyje z tym Bogiem, składa ofiary. Był nim Korneliusz. On myślał, że prowadzi takie zacne, bogobojne życie w Bogu. Właściwie trudno byłoby z punktu widzenia człowieka, który stoi z boku, cokolwiek mu zarzucić. Porządny, służy tak, jak umie Bogu. Ale on miał problem. To wszystko nie zadowalało go. To było takie pozorne chrześcijaństwo. I wtedy Bóg, zobaczcie, on nie wymknął się Bogu spod kontroli. To Bóg o jego życiu myślał, on myślał o Bogu, ale to Bóg zorganizował mu spotkanie. Bóg zaaranżował całe spotkanie z Piotrem. Bóg zadbał o to, aby Korneliusz mógł się spotkać z Piotrem i mógł usłyszeć to, co usłyszeć powinien. Usłyszał o zbawieniu. A gdy usłyszał o tym zbawieniu, on stanął przed Piotrem i powiedział, oto jesteśmy wszyscy w moim domu gotowi, aby słuchać tego poselstwa, bo jesteśmy gotowi zmienić nasz sposób życia dla Chrystusa. Bo widzimy, że ta cała religijność nas męczy, że ta cała religijność nie daje nam zadowolenia, a my chcielibyśmy, aby to życie w Chrystusie było takim życiem, kiedy ja nie muszę ugryźć się w język, by nie powiedzieć jakiegoś brzydkiego słowa. Ja nie muszę łapać się za rękę, żeby czegoś nie zrobić. Nie muszę uwiązać mojej nogi gdzieś tam w domu, by mnie nie poniosło w nie w najmniej właściwe miejsce. Ale chcę czuć się swobodnie w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Bym nie musiał cały czas myśleć tylko o tym, czego mi wolno, a czego nie wolno, ale by to było życie, które płynie w Chrystusie. I nadszedł dzień, w życiu Korneliusza, kiedy wszystko się zmieniło, kiedy wszystko się zaczęło na nowo, kiedy jego przyszłość była przyszłością w Bogu. Zwycięskie życie w Chrystusie. To jest takie proste, codzienne, może szare, prozaiczne życie. Ale jednak, gdy ono jest z Bogiem, to nie jest życie bez nadziei. My żyjemy jako chrześcijanie, gdzie światło jest tu, na początku, a nie na końcu tunelu. Ono jest teraz, w naszym życiu. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata i jestem waszą światłością. Apostoł Paweł, przecież gdy ten człowiek mówi o zwycięskim życiu, to aż się nie chce wierzyć, że on ma odwagę o tym mówić. Oto był uwięziony w twierdzy w Jerozolimie. Był na pewno przygnębiony. Sprawy ułożyły się niepomyślnie. On miał być zwiastunem, on miał być heroldem Jezusa Chrystusa. A on był uwięziony. Większą część swego nawróconego, chrześcijańskiego życia spędził przecież w więzieniu. A Bóg stanął przy nim i powiedział mu, bądź dobrej myśli. Jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć o mnie w Rzymie. I potem wysłano go do Rzymu. Płynął statkiem, który się rozbił. Statek tonął. Ludzie byli w beznadziejnej sytuacji. Chciałbym siebie zapytać, jakbym ja się zachowywał jako człowiek wierzący. Co zrobiłbym? Jakbym reagował? Ale ten człowiek stanął przed tymi zdesperowanymi ludźmi, których życie się właściwie kończyło, przed którymi cały film życia się prawdopodobnie przewinął. Stanął przed tymi ludźmi, powiedział, bądźcie dobrej myśli, oto ten Bóg, w którego wierzę, posłał anioła, który zapewnił mnie, że nie zginiemy, ale musicie tak i tak postąpić. Tak się musicie zachować. Tak jest sposób waszego ocalenia. Chcę wam, bracia i siostry, w sposób nieudolny może powiedzieć, że Bóg wie, co przeżywasz, gdzie jesteś, co cierpisz, co próbujesz robić, jak ci to wychodzi lub nie wychodzi. I że Jezus jest po twojej stronie, jest z tobą. Nawet wtedy, gdy czujesz się oszukany, opuszczony, to Jezus powiada, chcę, aby twoje życie było zwycięskim życiem we mnie. Ty masz być wonnością dla drugiego człowieka. Opowiedzieć o takim swoim prozaicznym chrześcijańskim życiu, w którym odniosłeś tu i tam zwycięstwo. Inni ludzie na to czekają, abyś im o tym opowiedział. Jezus powiedział, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest wspaniałe poselstwo, wspaniała Ewangelia. Jezus wie, co się wydarza w twoim i moim życiu. Ale on w to życie też nie wejdzie brutalnie, jeśli nie chcesz. Nie wchodzi w nie brutalnie. On nie interweniuje tam, gdzie sobie tego nie życzysz. Chociaż gdy patrzę, bracia i siostry, na nasze życie, na te różne zdarzenia, które miały miejsce w naszym życiu, nawet wtedy, gdyśmy Pana nie znali, myślę, że Bóg jednak był z nami. Nawet wtedy, gdyśmy Go odrzucali, gdy Go żeśmy odtrącali, On w jakiś sposób niezwykły temu życiu towarzyszył. Wielu ludzi powiada, jeśli takie czy inne doświadczenia przeżywam, jeśli nie mam takiego zwycięskiego życia, to widocznie tak Pan chce. A myślę, że może chcesz wiele spraw sam rozwiązać. Powiadasz, ja z tym skończę, ja to naprawię. Od jutra już ostatni raz. Często słyszymy, dzisiaj z tym kończę. No i dzisiaj tak. A jutro zaczyna się wszystko od początku, wszystko na nowo. Czasami, gdy Bóg nie interweniuje, to chce nam powiedzieć, pamiętaj, beze mnie nic uczynić nie możecie. Przypomina nam, że tylko w Nim tak wiele możemy zmienić. I dlatego chcę wam dziś też dać zachętę. Jezus wie o tobie. Chce, byś był człowiekiem szczęśliwym, byś był zadowolony ze swego małżeństwa, pracy, spraw finansowych. A wielu chrześcijan mówi o miłości Boga, o miłości Chrystusa, a myślą o Nim jako despocie, który się nami zabawia, który nas dręczy problemami, który dał nam chorobę, nieudane małżeństwo, dał nam złą żonę, złego męża. O, to Pan mnie tak pokarał. Bardzo wiele rzeczy sami żeśmy zrobili. Nie mówmy, że Pan nas pokarał. Sami żeśmy wybrali. Pan powiada, beze mnie nic uczynić nie możesz. Ale gdy przyjdziesz, ja to mogę zmienić, naprawić. To wszystko zacznie nabierać kolorów. Nie będzie tylko biało-czarne. Będzie wiele odcieni szarości. Będzie wiele wspaniałych kolorów w twoim życiu. Tak naprawdę wiele rzeczy w naszym życiu zdarzyło się, bośmy nie chcieli Bożej interwencji. Ale też mamy wypaczone, zdegenerowane myśli o Bogu. A dokonuje tego ten, który jest ciągle kłamcą. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, że On przyszedł, aby zbawić, ale przyszedł ktoś inny, kto przyszedł kraść, zabijać, niweczyć, demoralizować. Temu komuś na imię jest diabeł. Musimy to mówić wprost. I musimy mówić wprost o grzechu. To grzech ludzi demoralizuje i niszczy. To nie jest jakieś takie piękne słówko wyalienowanie, żeby to tak ładnie brzmiało. Ale jest grzech grzechem. Nazywajmy grzech grzechem, bo tak go Słowo Boże nazywa. I ten chce, abyś był rozczarowany, abyś był bez wyjścia, okradziony ze szczęścia. To jemu na tym zależy. Jemu się to udaje i wielu ludzi wtedy powiada, widocznie tak Bóg chce, by tak było w moim życiu. Nieprawda. Bóg nie chce. Bóg zawsze chce, byś był zbawiony i szczęśliwy, by twoje życie było w Jezusie Chrystusie, by zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci na Golgocie, było ofiarą dla ciebie, osobistym zwycięstwem. On chce, abyśmy temu, który kradnie nam naszych najbliższych, temu, który pęta ludzi w swojej niewoli, byśmy powiedzieli oddaj, byśmy krzyczeli, byśmy wołali. Księga Izajasza, 42 rozdział, wiersz 22 powiada, lecz lud jest złupiony, obrabowany, wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach, stali się łupem, a nie ma kto by ratował, wydani na splądrowania, nikt nie mówi, oddaj. A więc my jesteśmy powołani, aby ludzie inni byli szczęśliwi, byśmy wołali, byśmy mocą ciemności powiedzieli, oddaj tych, którzy zostali zabrani, którzy zostali spętani, którzy są w niewoli. Mamy mówić, oddaj. Gdy Mojżesz stanął przed Faraonem, powiedział, ani kopyto. Faraon robił różne wybiegi. Powiadał, no to niech idą mężczyźni, tylko oddadzą pokłon Bogu na pustyni, gdzieś tam 3 dni drogi od granic Egiptu. A Mojżesz powiedział, nikt nie zostanie. Ani kopyto, ani jedno nasze zwierzę z wami tu nie zostanie. Ponieważ Bóg chce nas wyprowadzić. I myślę, że takimi ludźmi Bóg chce nas widzieć. Ani kopyto, nic. Piekło nie odda dobrowolnie nikogo i niczego. Ale Bóg nas powołał, abyśmy wyrywali z mocy ciemności do Bożej światłości, abyśmy my byli wonnością Chrystusową. Bóg nas nie wybrał po to, byśmy ludzi wzywali do denominacji, do Kościoła, ale byśmy ludzi wzywali do Jezusa Chrystusa i mówili im, co to znaczy życie w Chrystusie. Jezus zwyciężył, to jest lew z pokolenia Judy, który zwyciężył. Paweł znał swego Zbawiciela i nawet w dramatycznych okolicznościach on wiedział, że Bóg jest z nim. My nie otrzymaliśmy powołania puchacza, który siedzi na ruinach i pochukuje, że jest tak źle, tak niedobrze. Czy chcecie być tymi ludźmi, którzy razem z całym tym światem będą tylko malkontentami narzekającymi, że jest tak właśnie źle, a nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli? Masz być wonią życia ku życiu, a nie wonią ku śmierci. Tak to poselstwo niesie, woń życia ku życiu, albo śmierci ku śmierci. Kto odrzuca to posłanie Jezusa Chrystusa, wybiera woń śmierci ku śmierci, ponieważ nie będzie w obecności Boga, nie będzie mieć życia wiecznego z Bogiem. Będzie mieć życie wieczne, ale poza Bogiem, w tej innej rzeczywistości, koło tego, który jest ciągle kłamcą, który oszukuje ludzi, powiada, twoje życie takie musi być. No trudno, tak już, taki twój los. Nie układa ci się trudno, tak już się będzie układać. Nie, tak życie się nie będzie układać, ponieważ Jezus Chrystus jest zwycięzcą. Bogu niech będą dzięki, który daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. Zawsze zwycięstwo w Chrystusie, nawet gdy tego zwycięstwa często nie widzisz. Albowiem myśli moje, mówi Pan, to myśl o waszym pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Kiedy wszystko się rozsypuje, załamuje, to autorem tego nie jest Bóg, ale autorem tego jest diabeł. To nie znaczy, że trzeba wszystko demonizować i zaraz nie musisz biegać i z wszystkiego być egzorcystą i wyganiać demony. Są rzeczy, do których Bóg dopuszcza i pozwala, abyś doświadczył, że bez Niego nic uczynić nie możecie. Pamiętajcie też o tym, że diabeł przyjdzie i w wyrafinowany sposób będzie chciał nas oszukiwać. To Słowo Boże mówi. On robi to w inteligentny sposób. On nie robi tego w sposób brutalny, że dacie się nabrać, ale robi to w sposób inteligentny. I Słowo Boże powiada, w związku z tym wielu ludzi wierzących da się zwieść. Ludzie żyją w tej trosce dnia codziennego aż do bólu. Są przerażeni. Co ich ma pobudzać do tego, aby żyć w Chrystusie życiem zwycięskim? Są ludzie, którzy w środowiskach ewangelikalnych niektórych niepotrzebnie niepokoją. Powiadają i dziś tym żyjemy naprawdę, tym poselstwem, że Pan przyjdzie. To prawda, Pan przyjdzie. Jesteśmy do tego zachęcani i przygotowywani.
A więc skoro Pan ma przyjść, po co będziemy budować? Skoro Pan przyjdzie, po co wydawać pieniądze? A chciałbym się zapytać, i zauważcie, kto to mówi często. Czemu kupujesz zatem nowy dom, a nie kupisz sobie tylko namiotu, skoro Pan przyjdzie? Czemu nie kupisz sobie zamiast dobrego samochodu tylko roweru albo hulajnogę? To też by wystarczyło. Po co ładnie się ubierać, skoro wystarczyłby wór, włosiennica, pokutować, wyjść na górę, czekać na przyjście Pana? Ale ci sami ludzie, którzy to mówią, przypatrzcie się, jak żyją. Sobie dogadzają. Żyją na takim poziomie, że wam do tego byłoby jeszcze daleko. Oczywiście nie wszyscy. Jak gdybyśmy czekali na Pana, a obwarowujemy się tu, jakbyśmy jeszcze mieli 300 lat przynajmniej życia przed sobą. Czemu? Czemu mamy być obłudnikami? Słowo Boże powiada, że my nie mamy być ludźmi, którzy nic nie będą robić, ale mamy być ludźmi, którzy będą czuwać. Oczekujmy przyjścia Pana, ponieważ Bóg nas nie powołał do tego, abyśmy siedzieli bezczynnie i tylko śpiewali pieśni chwały i uwielbienia i z butami szli do nieba. Bo oprócz tych butów ma wejść całe ciało przygotowane na przyjście Pana. Umysł, duch i dusza, ciało, wszystko przygotowane na spotkanie z Panem. Będziemy przeżywać różne doświadczenia, ale mamy komu wierzyć. My mamy głosić Jezusa Chrystusa, że jest Panem i zwycięstwo. To nie jest pusty slogan, to nie jest chrześcijańskie pobożne życzenie, ale to jest rzeczywistość oparta o praktykę ludzi nawróconych, ludzi zbawionych, żyjących w Chrystusie. Nie wstydźmy się tego starego poselstwa, które już 2000 lat brzmi i ciągle jest aktualne, ciągle jest ważne. Ono nie trąci myszką, jak niektórzy myślą, że to poselstwo jest takie przestarzałe. Ludzie nie wstydzą się mówić o swoim plugawym życiu, chwalić się swoimi wyskokami niemoralnymi, swoją niemoralnością, swoją grzesznością, chwalić się wypitymi hektolitrami wódki i potem tym, co zrobili pod wpływem jej. Nie wstydzą się tego, że są złymi ludźmi, a wstydzą się tego, że są dobrymi chrześcijanami, dobrymi mężami, dobrymi pracownikami, sumiennymi, że nie mają plugawego słownictwa. Grzech to nie wstyd, a mówić o Chrystusie to wstyd. Myślę, że to słowo tu dziś wymusza niejako na nas. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga. A wiecie, ci, co tak babulą, tak narzekają i tak mówią, że nic nie róbmy, czekajmy, to oni mają woń śmierci ku śmierci. To nie jest zwiastowanie radości, to jest zwiastowanie smrodu, który zabija i który niesie śmierć, ale nie niesie życia. Ten Jezus Chrystus, o którym dziś tu mówimy, to nie jest banał chrześcijański o zwycięskim życiu, ale to jest zwiastowanie, które zmienia narody, politykę, ekonomię krajów. Dlaczego tam, gdzie protestantyzm, gdzie Biblia była zwiastowana i czytana, tam ekonomia tych krajów wygląda zupełnie inaczej niż ekonomia krajów, w których się mówi tylko o religijności? Zobaczcie tę zależność, ponieważ Boże Słowo, zwycięstwo Jezusa Chrystusa skuteczniej zmienia niż wszelkie programy, ideologie, najlepsze partie. To niesie temu choremu światu uzdrowienie. Ewangelia, Jezus Chrystus. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenia, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Kto to ma zrobić? Wy to zrobicie. To wy to zrobicie w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest najlepsze zwiastowanie. Dobra nowina. To wyzwolony, zbawiony, uzdrowiony, ubogacony, usprawiedliwiony grzesznik. Nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego. Nie zabawiamy się Słowem Bożym. Nie zabawiamy się kosztem waszej obecności tu w tym miejscu, zwiastując wam Słowo Boże, które jest nierealne, które jest niewykonalne. Nie jesteśmy, apostoł Paweł powiada, handlarzami Słowa Bożego. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Może nie dałem wam programu do tego, jak to życie zwycięskie prowadzić, ale tym naprawdę zwycięstwem jest Jezus Chrystus. I nie jest to truizm, nie jest to slogan, bo odpowiedź, jak to życie wygląda, znajdziesz tu, w Ewangelii, w Bożym Słowie, gdy je czytasz. Ta lektura powiada, co każdego dnia możesz wykonać, jakim możesz być człowiekiem, aby być zwycięzcą w Chrystusie, aby twoje życie było przez innych oceniane. Warto być człowiekiem wierzącym, bo ten człowiek zupełnie inaczej wygląda. Wasze twarze, wasz wygląd, wasz uśmiech, wasza fizjonomia świadczy o tym, że jesteście ludźmi szczęśliwymi w Chrystusie. Tylko wystarczy popatrzeć na człowieka, który żyje zniewolony w alkoholu. Jak wygląda? Jak on wygląda? Jak wygląda taki człowiek, kiedy go Chrystus wyzwoli, kiedy stanie się nowym stworzeniem? Człowiek, który wyglądał, mając lat 35, jak 70-letni starzec, gdy się nawraca, gdy przestaje być zniewolony chociażby takim jednym tylko nałogiem. Jego twarz zmienia się, jego wygląd się zmienia, jego fizjonomia się zmienia, jego stan fizyczny się zmienia. Jest to uzdrowienie duszy i ciała. I tak w wielu innych dziedzinach, w których obecny jest Bóg i Jezus Chrystus. I myślę, że Bogu za to dzięki składamy, że zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Nawet wtedy, gdy myślisz, że są to tylko pozory. Najlepiej tego doświadczyć. Tego doświadczył apostoł Paweł. Tego doświadczam każdego dnia i wierzę, że doświadczacie wy również.
Amen.